Rok szkolny 2026-2027 przywita uczniów istotnymi zmianami. Znaczna ich część dotyczy spraw żywienia i będą miały konsekwencje dla zdrowia dzieci i młodzieży. Punktem wyjścia do zmian w tym obszarze były badania, z których wynika, że niewłaściwą masę ciała ma 27% siedmiolatków i 35% dziewięciolatków, a 80% dzieci je za mało warzyw i owoców. W konsekwencji w szkolnych stołówkach będzie mniej soli, mniej cukru, a więcej roślin strączkowych. Zawartość talerzy w szkolnych stołówkach to ważna, ale nie jedyna zmiana, która czeka na uczniów 1 września. To też kontynuacja reformy oświaty 2026 Kompas Jutra. Ta reforma wynika z międzynarodowych badań, które wskazują, że w ostatnich latach polska szkoła znalazła się w kryzysie. 57% uczniów czwartych klas szkół podstawowych odczuwa umiarkowane lub wręcz niskie poczucie przynależności do szkoły. To czwarte miejsce od końca na 57 badanych krajów. 58% piętnastolatków z kolei twierdzi, że szkoła niewiele zrobiła, by przygotować ich do dorosłego życia. Średnio w innych krajach uczestniczących w badaniu było to 48% uczniów. Polscy uczniowie zajęli więc 69 miejsce na 76 krajów. Rozpisana do 2023 roku reforma w tym roku to nowa podstawa programowa w przedszkolach oraz w klasach pierwszej i czwartej szkoły podstawowej. Uczniowie klasy pierwszej i czwartej będą uczyć się z nowych podręczników. Wprowadzony zostanie fakultatywnie tydzień projektowy w szkołach, a więc więcej praktyki, może trochę mniej teorii. Ponadto od 1 września szkoły będą zobowiązane do stosowania nowych przepisów dotyczących zakazu używania telefonów przez uczniów w szkołach podstawowych. Dużo zmian i to nie wszystkie, o których powiedziałam, ale porozmawiamy o tym z Państwa i moimi gośćmi, a są nimi Paulina Zdanowicz, dyrektor poradni Monar w Szczecin, psychoterapeutka uzależnień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agnieszka Naglacka, kierownik oddziału higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kaja Szczepkowska, która jest młodszym asystentem w tej samej instytucji. Dzień dobry. Dorian Schauring, lekarz specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Szpitala w Szczecinie, Szpitala numer 1 w Szczecinie, Centrum Leczenia Otyłości dla Dzieci, także tego szpitala w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Są też goście telefoniczni. Jest z nami Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu w studio i radiosłuchaczy. Bardzo serdecznie witam.
I przy okazji pani dyrektor, szybkiego powrotu do zdrowia.
Dziękuję.
Jest również z nami Agata Karolczyk-Kozyra, dyrektorka pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Tomasza Zana we Wschowie. Nauczycielka języka polskiego z 20-letnim stażem, autorka podręczników do nauki języka polskiego, prowadząca strony Zarządzanie z klasą z notatnika dyrektorki oraz kreatywny polonista. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Może zacznijmy od tego, od czego i ja w tym wstępie zaczęłam, czyli od kwestii zmiany menu w stołówkach, ale to też dotyczy sklepików, to też dotyczy tych automatów, które sprzedają różnego rodzaju produkty spożywcze. Gdzieś znalazłam takie zdanie, że najbardziej z tej reformy w tym roku szkolnym cieszą się lekarze pediatrzy i dietetycy, ale myślę, że endokrynolodzy również.
Tak, zgadza się. Ta reforma niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów, pozytywnych skutków dla naszego zdrowia. Każdy tak naprawdę projekt, czy to z inicjatywy samorządowej, czy ogólnopolskiej, który za zadanie ma poprawę nawyków, czy to żywieniowych, czy dotyczących aktywności fizycznej, czy też innych aspektów naszego życia, radzenia sobie ze stresem, odpowiedniej higieny snu. To wszystko, każdy projekt, który dotyka tych tematów, w długofalowych skutkach poprawia nasze zdrowie. No i oczywiście lekarze i dietetycy przyklaskują tego typu zmianom.
A czy jest źle, panie doktorze?
Jest źle. Jest źle. Taka tak zwana epidemia otyłości nadal funkcjonuje, ma się cały czas dobrze. Właściwie nie otyłości, tylko już możemy mówić już od dłuższego czasu. Choroba otyłościowa.
Co to, jaka jest różnica?
No tak naprawdę jest to nazwa oczywiście tej samej jednostki. Natomiast tu w tym terminie choroba otyłościowa podkreślamy, iż jest to stan chorobowy. Jest to najbardziej rozpowszechniona jednostka chorobowa aktualnie w naszym społeczeństwie. Bardzo szybko wzrasta liczba osób cierpiących na nią, a szczególnie jeżeli chodzi o populację dziecięcą. To tak naprawdę na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej populacji pediatrycznej cierpi na nadwagę. Mówimy tutaj o w zależności oczywiście od grupy wiekowej, od 20-30%, a około 10% już mierzy się z otyłością.
Jak to ma wyglądać w praktyce? Teraz patrzę z nadzieją na nasze specjalistki odżywienia z sanepidu.
Jeśli chodzi o rozporządzenie dotyczące żywienia w jednostkach systemu oświaty różnego rodzaju, zarówno sprzedawanych środków spożywczych, jak i tych środków wykorzystywanych do produkcji żywności, to ono samo w sobie funkcjonuje już od praktycznie 2015 roku. Natomiast przechodziło zmiany i teraz obecnie funkcjonujące 10-letnie rozporządzenie też wymaga właśnie takiej doprecyzowania i takich zmian wynikających też ze zmian zrozumienia konsumentów, tego, że konsumenci są coraz bardziej świadomi, że właśnie chcą też wybierać zdrową żywność. I chcemy też tak odczarować troszeczkę to, co mówi się o żywieniu, czyli chcemy też powiedzieć tym osobom, które przygotowują żywność, podpowiedzieć, w jaki sposób to zrobić, jak, gdzie szukać porad, pomocy. I ze swojej strony, tutaj ze strony naszej instytucji, chcielibyśmy zaproponować taki program pilotażowy. Chcemy spotykać się z osobami, które przygotowują żywność w placówkach oświatowych, w szkołach przede wszystkim. Skupieni jesteśmy na tych szkołach promujących zdrowie i omawiać z nimi już tak indywidualnie jadłospisy, w jaki sposób właśnie obliczyć średnio ważoną normę żywieniową dla poszczególnych grup konsumentów właśnie żywionych dzieci, młodzieży, czy jakiego rodzaju środki spożywcze wybierać. A jeśli chodzi o zmiany, to też koleżanka tutaj podpowie troszeczkę, jakie nowości wchodzą z tym rokiem szkolnym.
To tak, od tego roku szkolnego to nowe rozporządzenie trochę bardziej szczegółowo przewiduje.
Tak, powiedziałabym nie trochę, ale bardzo szczegółowo.
Tak, zgadza się. No, obejmuje tak naprawdę 19 kategorii środków spożywczych, które można, że tak powiem, podawać dzieciom w placówkach oświaty. Nową różnicą jest to, że nie ma tej kategorii inne, która do tej pory była w tym starszym rozporządzeniu. Dodatkowo, jeśli chodzi już o żywienie w takich systemach zamkniętych dzieci, to rozporządzenie precyzuje, jak ma wyglądać taki tygodniowy lub zazwyczaj tygodniowy jadłospis, co najmniej raz w tygodniu musi się pojawić w tym jadłospisie dzieci.
Na przykład ryba.
Na przykład ryba raz dziennie, tak, zgadza się.
Raz w tygodniu.
Raz w tygodniu co najmniej. Oczywiście rozporządzenie też pisze co najmniej. Dodatkowo pojawia się dwa razy świeże mięso. Nowość to są też produkty strączkowe. Są zalecenia, aby dzieci co najmniej raz w tygodniu spożywały posiłek pochodzący z produktów strączkowych. Najlepiej bez produktów zwierzęcych. Oczywiście, jeśli chodzi o placówki oświaty, w których wydaje się, żywi się dzieci trzyposiłkowo, na co najmniej, to są też produkty mleczne. Jest duży nacisk kładziony na taką różnorodność w środkach spożywczych, które są podawane dzieciom. I oczywiście takie główne założenia tego nowego rozporządzenia to mniej cukru, mniej tłuszczy i ograniczenia w spożywaniu soli.
Czyli idziemy w dobrym kierunku, aczkolwiek diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy rozmawiałam w redakcji z koleżanką na temat tych zmian właśnie dotyczących żywienia między innymi w szkołach, ale przecież też w przedszkolach, to ona sobie przypomniała taką akcję, która była prowadzona przecież, bo to jest przecież proces jakiś i już jakiś czas temu, jak jej już w tej chwili dorosły syn był w szkole podstawowej i to była dość radykalna zmiana, dlatego że dzieci dostawały po prostu surowe marchewki i paprykę. No i to można oczywiście powiedzieć bardzo dobrze, bo to zdrowe jest, naturalnie, tylko że szok był dość duży, prawda? Od chipsów do papryki surowej i marchewki. Więc ja też mam nadzieję, że to, że w programie pojawi się też już obowiązkowa edukacja zdrowotna, to też pomoże w wytłumaczeniu, dlaczego to jest tak istotne, dlaczego właśnie w stołówkach czy w sklepikach proponowane są te, a nie inne produkty, te, a nie inne potrawy.
To z jednej strony tak, zgadza się, wytłumaczenie też dzieciom, edukowanie dzieci, ale również rodziców, ale też edukowanie tych osób, które przygotowują żywność, żeby korzystały z różnorodnych źródeł, żeby podawały te potrawy, na przykład z nasion roślin strączkowych, czy warzywa różnego rodzaju, w atrakcyjny dla dzieci sposób.
Tak, ważne jest bardzo to, co tutaj pani redaktor podkreśliła, że nie możemy tylko i wyłącznie wprowadzać zmian. One oczywiście są konieczne do wprowadzenia i bardzo dobrze, że takie zmiany będą wprowadzane. Natomiast musimy też edukować dzieci, rodziców na temat tego, dlaczego te zmiany w ogóle są wprowadzone. Żeby oni sami gdzieś tam oddolnie z własnej inicjatywy, z własnej woli również takie nawyki w swoim życiu wdrażali. Ponieważ z jednej strony mówimy tutaj oczywiście o czasie szkolnym, no ale czas szkolny oczywiście zajmuje spory odcinek na osi czasu dnia, natomiast no, mamy też dużo tego okresu spędzonego poza szkołą. Jeżeli tutaj nie będzie tej oddolnej takiej inicjatywy dzieci, młodzieży, to po wyjściu ze szkoły te wszystkie nawyki żywieniowe, które w szkole są przestrzegane, ponieważ są niejako nakazane, nie będą dalej kontynuowane. No i tak naprawdę te całe wysiłki pójdą na marne. Więc dlatego dzieci muszą od samego początku wiedzieć, że to nie jest jakiś nic nieznaczący, wymyślony nakaz wprowadzony przez dorosłych, rządzących, żeby tylko uprzykrzyć im życie i tutaj zakazać słodyczy, zakazać różnego rodzaju słonych przekąsek, tylko jest to celowy zabieg mający na celu poprawę ich zdrowia aktualnego, a przede wszystkim uniknięcie ciężkich konsekwencji, które może nieść za sobą nieprawidłowa dieta, nieprawidłowy styl życia.
Paulina Zdanowicz, bo też od żywienia, nie od żywienia, tylko od żywności, od na przykład słodyczy, czy od fast foodów można się uzależnić.
Oczywiście, że tak. Cukier jest substancją dosyć silnie wpływającą na ośrodkowy układ nerwowy. Wydziela się dopamina, co jest też tożsame z tym, jak używamy telefonu, że ten sam ośrodek nagrody zaczyna nam działać i no wiadomo jest, że my wolimy zjeść czy zrobić coś zupełnie przyjemniejszego, a trudniej nam się jakoś oddać w te zadania, które wymagają więcej wysiłku albo są mniej przyjemne, czasami nudne, ale ważne i potrzebne. Dlatego tak łatwo wpaść w tą spiralę. No i łatwiej jakoś tak sięgnąć po tego cukierka, po ten telefon i tak no już staje się to pułapką. Nie? Zanim się obejrzymy, no to ta nadwaga na przykład zaczyna się pojawiać. Już powinno nas to trochę niepokoić, co takiego się dzieje u nas, że jednak tych kilogramów przybywa, czy na pewno z tym żywieniem wszystko jest u nas okej.
Agata Karolczyk-Kozyra, przypomnę, jest również naszym gościem i chciałabym panią zapytać, z tych zmian, które zostały zaproponowane do, właściwie wdrożone, bo chciałam powiedzieć zaproponowane do wdrożenia, ale jednak już można powiedzieć o fakcie dokonanym w tym sensie, że decyzje zapadły. Co panią najbardziej cieszy? Może najpierw ja od radości.
Ja może tak, może na początek zabiorę głos również w kwestii tego odżywiania, ponieważ w naszej szkole, ja pracuję w liceum, w związku z czym troszeczkę tutaj inaczej funkcjonujemy aniżeli przedszkola czy szkoły podstawowe. Natomiast też kładziemy nacisk na rozwój tego zdrowego odżywiania u uczniów. Oczywiście w szkole mamy sklepik, w którym furorę robią różnego rodzaju sałatki, surówki, ale też produkty mleczne typu jogurty, kefiry. Czyli kładziemy nacisk tutaj właśnie na to, co jest sprzedawane. Natomiast drugą taką rzeczą, myślę, że o której warto też wspomnieć, to ta praktyka, o której tutaj pan doktor mówił i wypracowywanie u młodzieży tych zdrowych nawyków żywieniowych. I robimy to chociażby w taki sposób, że na lekcjach biologii, podczas których omawiane są choroby układu żywieniowego, ale też zdrowe właśnie odżywianie, piramida żywieniowa. Nasi licealiści korzystają ze sprzętu AGD typu sokowirówki, typu blendery, kuchenki i na tych lekcjach uczą się produkować, wytwarzać taką zdrową żywność i na przykład w ramach lekcji mają śniadania związane ze zdrową żywnością.
I co to za szkoła? To jesteście w awangardzie.
Jesteśmy zwykłym liceum ogólnokształcącym. Staramy się kłaść nacisk nie tylko na wiedzę, ale też na kompetencje i na taki bardzo mocny rozwój naszych uczniów, jeśli chodzi o kompetencje, żeby nasi uczniowie wychodzili z liceum w małym mieście, a potrafili sobie naprawdę dobrze poradzić w tym niezwykle szybko zmieniającym się świecie. Także dla mnie, jako dla dyrektora, świadomość, że uczniowie z tych sprzętów, które zostały zakupione dla nich po konsultacji tutaj z nauczycielką biologii, no to jest miód na serca. Już kiedy przychodzą do sekretariatu i częstują jeszcze pracowników sekretariatu właśnie takimi zdrowymi przekąskami czy koktajlami, no to jest to dowód na to, że można zaszczepiać u uczniów te zdrowe nawyki żywieniowe.
Pani dyrektor, pani tego nie widzi, słuchacze też tego nie widzą, więc może takie dydaskalia. Panie ekspertki od żywności z sanepidu uśmiechają się i kiwają głowami.
Cieszę się bardzo. Tak, to jest dowód na to, że rzeczywiście można właśnie te zdrowe nawyki u uczniów rozwijać. Zaczęliśmy to już w okresie pandemii, kiedy prosiliśmy naszych uczniów, żeby szykowali sobie w domach zdrowe śniadania i wrzucali zdjęcia na stronę szkoły. A potem właściwie wyszliśmy z założenia, że można to kontynuować w innej formie i po prostu te lekcje biologii są tutaj doskonałą okazją. Natomiast wracając do tego, o czym tutaj, o co mnie pani zapytała, czyli jakie zmiany mnie cieszą, to powiem szczerze, że tych zmian jest rzeczywiście bardzo dużo i myślę, że w ich gąszczu można się czuć trochę zagubionym z jednej strony, będąc nauczycielem czy również dyrektorem. Natomiast z drugiej strony myślę, że wiele rzeczy my w polskich szkołach od lat już robimy i na wiele kładziemy nacisk, w związku z czym nie taki diabeł straszny, jak go malują, bym tutaj powiedziała. Cieszę się, że uregulowana została kwestia telefonów i sprzętów elektronicznych w szkołach podstawowych i w przedszkolach, ponieważ uważam, że na tym etapie rzeczywiście te sprzęty niekoniecznie muszą być wykorzystywane przez dzieci, tu zwłaszcza w kontekście chociażby tych uzależnień. Natomiast też z drugiej strony myślę, że potrzebny jest nam wszystkim taki zdrowy rozsądek i absolutnie musimy uważać, żeby nie wylać gdzieś tam dziecka z kąpielą, no bo nie czarujmy się, nie wrócimy do średniowiecza i nie zakażemy całkowicie, żyjąc w świecie cyfrowym, nie zakażemy całkowicie dzieciom i młodzieży korzystania z tych sprzętów. Natomiast myślę, że ważny tutaj jest ten zdrowy rozsądek i oczywiście branie pod uwagę uzależnień. Ja nie ukrywam, że sama na lekcjach języka polskiego wykorzystuję sprzęty różnego rodzaju. W tym roku stworzyliśmy w naszej szkole też pracownię medialną, studio mediów, w której młodzież będzie uczyła się właściwego korzystania z mediów, w tym z mediów społecznościowych. Natomiast myślę, że sam zakaz i wprowadzenie tego zakazu jest jak najbardziej zasadne. Ważne teraz myślę też jest to, w jaki sposób szkoły sobie z tym poradzą, bo wiemy, że nasze dzieci i nasi uczniowie lubią kombinować i od lat mierzymy się z takimi sytuacjami, że przynoszą do szkoły na przykład dwa telefony, jeden gdzieś tam oddają, a drugi pokryją mu, przechowują. Myślę, że tutaj to będzie większym
Chciałoby
wyzwaniem.
Chciałoby się powiedzieć, Polak potrafi, także Polak młody potrafi. Polak potrafi.
Aż ciśnie się na usta tutaj.
Pani dyrektor, ja bym chciała jeszcze wrócić do tej kwestii telefonów i walki z uzależnieniami od sprzętów elektronicznych, ale jest, przypomnę też z nami Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i tutaj także do pani pytanie, co panią cieszy, a być może też niepokoi, że tak powiem, skala tych rozmaitego rodzaju zmian, bo to wszystko spada na barki nauczycieli.
Szanowna pani, szanowni państwo, mnie osobiście i właściwie jako dyrektorkę i mój zespół nauczycieli konsultantów cieszy to, że reforma nie jest wprowadzana w kilka miesięcy. Co mieliśmy w przypadku w 2015 roku, kiedy ja jestem już wieloletnią nauczycielką i doświadczyłam tego. W związku z tym bardzo mnie cieszy, że do niej jest bardzo dobre oprzyrządowanie, jest kaskadowe szkolenia, są stacjonarne i zdalne. Jest bardzo dobrze opisana zarówno przez Instytut Badań Edukacyjnych, gdzie na YouTubie możemy właściwie odsłuchać sobie wszystko, co dotyczy reformy szeroko rozumianej kompasu jutra, ale również Ośrodek Rozwoju Edukacji, szkoli, dyrektorów, nauczycieli, doradców, konsultantów, więc od tej strony ja jestem bardzo o to spokojna, że jeżeli tylko ktoś chce, to jak najbardziej mógł się do reformy przygotować, ale gdyby tak się nie stało, to ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli od przedszkola do klas maturalnych uczących różnych przedmiotów na nasze konferencje metodyczne, które chyba jako jedyne w kraju przetrwały bez żadnej przerwy, w ostatnim tygodniu sierpnia. I nauczyciele, konsultanci i doradcy będą mówić o tych zmianach, o których częściowo dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj mówimy o zmianach dotyczących żywienia. A dla mnie, choć uczyłam matematyki, to uważam, że żywienie jest fundamentalną sprawą, żeby w ogóle nasz mózg dobrze funkcjonował. Cieszę się, że są takie certyfikaty szkół promujących zdrowie i my jako placówka, między innymi my wydajemy takie certyfikaty. Tutaj zespół również sanepidu, przedstawiciele biorą udział i bym bardzo zachęcała dyrektorów szkół i przedszkoli, by skorzystali z pewnej koncepcji zarządzania szkołą poprzez promowanie zdrowia, poprzez no, chęć zyskania takiego certyfikatu szkoły promującej zdrowie. I właśnie to zdrowie dotyczące żywienia, może być oczywiście tutaj jakieś te tematy mogą być szersze. I ja jestem bardzo szczęśliwa, że te zmiany w tym rozporządzeniu dotyczącym żywienia po 10 latach, o czym tutaj panie z sanepidu mówiły, a my w naszym mieście, w naszym technikum gastronomiku tak zwanym, mieliśmy bardzo merytoryczną, bardzo dobrą konferencję poświęconą temu, na co my dyrektorzy, bo to przede wszystkim dyrektor odpowiada za wszystko, co się na terenie szkoły lub placówki dzieje, za co my odpowiadamy, jak powinniśmy się do tego przygotować. I ja jestem bardzo zadowolona, że będą dwa razy w tygodniu zupy warzywne, że to są takie może pojedyncze przykłady tych przedsięwzięć, że słodzików nie będzie, tutaj pan doktor na pewno też jest z tego zadowolony, bo te dane statystyczne odnośnie dzieci 7-10-letnich to są już dosyć dawno znane i my po prostu nie możemy udawać i być bezsilni. Musimy robić to, co my, nauczyciele, możemy zrobić. I nawet ten przedmiot praca i technika, kiedyś dzieci kanapki nie na biologii, jak w liceum pani mówi, tylko po prostu na tym przedmiocie były i do tego wracamy. Więc mnie to bardzo, bardzo cieszy. Natomiast jeśli chodzi o zakaz telefonów, no to już w ogóle nie, to jest tak przebadane, są dane opublikowane, że przedszkola, szkoły podstawowe, jak najbardziej też jestem z tego bardzo zadowolona, że będzie ograniczenie i my nauczyciele poradzimy sobie tak jak na sprawdzianach, na kartkówkach dzieci próbowały zawsze jakieś ściągać, coś robić z telefonami, pewnie też będzie kombinowanie, tak jak tu pani dyrektor z liceum mówiła, przyniosą dwa, jeden dadzą, ale my nauczyciele i ja wiem, że my jesteśmy osobami, które czujemy naszych uczniów i wiemy, jak z nim postępować? Ja jako dyrektorka i wieloletnia nauczycielka stojąca tak przy tablicy ponad 25 lat, a dyrektoruję kolejne tam lata, to wiem, że nie ma drugiego takiego zawodu w naszym kraju, który jest przez pracowników, przez nauczycieli tak poważnie traktowany. My się całe życie doskonalimy i te wszystkie zmiany, one są wprowadzane. Jest to duże obciążenie dla nas. Wiem, że zrobimy to bardzo dobrze. Warto by było, żeby to było potem kompensowane finansowo. To oczywiście
to jest oczywiście bardzo ważna kwestia. Natomiast ponieważ pan doktor niedługo będzie nas opuszczał, tak się umawialiśmy, ma jeszcze pewne sprawy, w związku z czym chciałabym na zakończenie jeszcze, panie doktorze, zapytać o tę edukację zdrowotną. Bo to akurat zostało wprowadzone rok temu, z tym, że nie były to zajęcia obowiązkowe. Teraz wchodzi już jako zajęcia obowiązkowe z wyjątkiem tej sfery edukacji seksualnej, która tutaj będzie dobrowolna.
Jeden moduł po prostu. Ten
tak, jeden moduł.
Reszta zostaje.
Reszta zostaje. 11. Dobrze. Się stało, że jednak obowiązkowo?
Tak, myślę, że jak najbardziej dobrze, bo tutaj cały czas mówiliśmy o żywieniu i to jest jakby trzon zdrowego trybu życia. Natomiast mamy tutaj jeszcze dodatkowe czynniki, takie jak regularna aktywność fizyczna, jak odpowiednie warunki snu, odpowiednia długość snu, jak taki dobrostan psychiczny związany ze optymalnymi sposobami radzenia sobie ze stresem. To wszystko wpływa właśnie na taki nasz ogólny dobrostan, na nasze zdrowie, więc jak najbardziej taka edukacja zdrowotna, żywieniowa, fizyczna, to wszystko jest niezbędne do tego, żeby zachować zdrowie i żeby uniknąć po prostu konsekwencji niezdrowego trybu życia w dorosłości.
Pięknie dziękuję. Dorian Schering, lekarz specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Szpitala Uniwersyteckiego, przepraszam, numer 1 w Szczecinie. Pięknie dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ale my oczywiście nie kończymy tej naszej rozmowy. Tutaj myślę, że...
Ale dziękujemy panu doktorowi, bo miło było posłuchać, naprawdę.
Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Teraz chciałabym zapytać właśnie o skalę problemu, jeśli chodzi o uzależnienie od telefonów. Tutaj te telefony, zakaz ich wykorzystywania poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami został wprowadzony, no nie w próżni, prawda? Rzeczywiście jest taka potrzeba.
Oczywiście i uważam, że jest to bardzo potrzebne i oczywiście ta ustawa jest poparta wcześniej wykonanymi badaniami i mamy taką diagnozę młodzieży przeprowadzoną w tym roku, gdzie, uwaga, 71% badanych nastolatków zadeklarowało, że czuje się uzależnionych od telefonu.
Nie... Czyli oni mają świadomość.
Tak. I myślę, że ta świadomość jest coraz większa i tak liczę na to, że ta edukacja zdrowotna też będzie tą świadomość w ludziach krzewić. Oczywiście to nie znaczy, że te osoby są uzależnione, ale w jakimś stopniu te osoby czują, że ten telefon jednak zaczyna wyrządzać trochę szkód, bo jakby w samym telefonie nie ma niczego złego, w samym cukrze też, tylko pytanie, jak my tego wszystkiego używamy.
Tak? A jak używa młode pokolenie?
W tych badaniach również uśredniony taki wynik to jest 5 godzin na telefonie dziennie. To jest dosyć sporo na rzecz tego, żeby nawiązywać relacje z rówieśnikami, żeby rozwijać swoje pasje, zainteresowania.
Tak, no, jeśli jeszcze odejmiemy czas na sen, prawda, to się robi.
Tak, no niestety konsekwencje z używania telefonów są bardzo rozległe, jeżeli robimy to w sposób taki niezgodny z higieną naszego umysłu. Te późne przesiadywanie przy telefonie, w ogóle przy ekranach niebieskich, ogranicza wydzielanie się melatoniny, czyli tego hormonu, który jest odpowiedzialny za sen. Więc jeżeli taki nastolatek po całym dniu, zamiast odpocząć i regenerować się w nocy, to siedzi na tym telefonie, przestymulowuje ten układ nerwowy, przez co jakość tego snu też się pogarsza, co się przekłada na dużo gorsze funkcjonowanie w ciągu dnia, na koncentrację, na naukę. No i pętla zaczyna się kręcić.
A co grozi osobie uzależnionej od sprzętów elektronicznych? Mm-hmm.
Znaczy, no uzależnienie jak każdy inny, niestety my się stajemy takim niewolnikiem trochę nałogu, czyli jakby bez tego telefonu, bo o tym tutaj rozmawiamy, nagle okazuje się, że nie można żyć, nie można funkcjonować, że człowiek jest drażliwy, że ma bardzo małą tolerancję na dyskomfort i to zaczyna być problematyczne, bo w życiu my nie zawsze mamy komfort i musimy się tego nauczyć, radzić sobie z problemami, z emocjami, uczyć się je rozwiązywać, a to uzależnienie jest takim zaproszeniem do tego, żeby tego nie robić.
Mhm. A czy... ten wprowadzony zakaz ma szansę poprawić sytuację?
Myślę, że tak, aczkolwiek oczywiście zupełnie naturalną rzeczą będzie opór. Opór jest naturalną częścią zmian, więc tutaj chylę czoło, jeśli chodzi o tą edukację również dla nauczycieli, jak to wdrażać, jak sobie z tym radzić, bo to na pewno będzie opór, tak? No, dlaczego ja mam przestać robić coś, co mi sprawiało przyjemność? Bo to o to się rozchodzi, trochę jak z tym cukrem. No, w rankingu atrakcyjności cukierki będą bardziej atrakcyjne niż sałata, więc my musimy trochę te dzieci, tą młodzież nauczyć trochę bycia w tym dyskomforcie, bo to finalnie w dłuższej perspektywie oznacza większy komfort. Bo nie będę chorować, jak mi się rozładuje telefon, to nie wpadnę w panikę, bo użyję swoich zasobów do tego, jak się skontaktować, porozumieć, nie wiem, jak sobie poradzić z jakąś daną sytuacją, a tak to no, my stajemy się niewolnikiem.
Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja już byłam w takiej szkole, pewnie jest ich więcej, które wprowadziły taki zakaz. Na początku może trochę było oporu, ale to mała szkoła wiejska w Rzędzinach koło Szczecina, okolice Dobrej. W każdym razie tam się to powiodło. Dzieciaki bez problemu oddają te telefony, składają w jakieś tam określone miejsce, potem je odbierają i szkoła, i jakoś żyją, krótko mówiąc, i jakoś żyją, więc można. Są już przecież tego rodzaju praktyki wprowadzane.
Ja myślę, że oni żyją bardzo dobrze.
Warto może podać, że chociażby w krajach europejskich, we Francji już nawet tak, od właśnie 2018 roku jest zakaz korzystania ze smartfonów. Wprowadziły to i Holandia, i Włochy, i Portugalia, i no, po prostu w różnych zapisach. U nas były wprowadzane i w tej chwili ta ustawa mówi o tym, że w średnich szkołach, w statutach ewentualnie też można to wprowadzić. Natomiast no, to, o czym pani dyrektor wspomniała, wyniki badań po prostu mówią do nas, krzyczą do nas, bo tracimy możliwość nawiązywania relacji. Dzieci po prostu oddalają się od siebie, są bardzo samotne i to jest tam jeden z argumentów, bo oczywiście jest ich więcej. Dzieci nie rozmawiając, nie kreują, nie tworzą, inaczej myślą po prostu. W związku z tym ja jestem bardzo zadowolona, że mieliśmy tą odwagę. Wiem, że my nauczyciele sobie poradzimy, ale prośba do rodziców, by nas w tym wspierali. Nauczyciele muszą czuć, że to jest nasza wspólna sprawa, rodzic i nauczyciel. No oczywiście dyrektor, który tutaj za wszystko, jeszcze raz powtórzę, odpowiada. I jeżeli są jakieś trudności z klasą, z uczniami, z rodzicami, dyrektor musi umieć rozwiązać te trudności i wytłumaczyć, że to jest dla wspólnego naszego dobra, żeby młode pokolenie było po prostu zdrowsze.
Pani dyrektor, pani, zwracam się do Agaty Karolczyk-Kozyry. Czy te założenia, które dotyczą z kolei podstawy programowej, jak zaznaczyła pani minister, mniej szczegółów do zapamiętania, więcej kompetencji kluczowych. To jest dobry kierunek. Właściwie odpowiedź pewnie brzmi tak, tylko pewnie diabeł tkwi w szczegółach.
Jak zwykle zresztą. Ja nie będę ukrywać, że od lat jestem propagatorką rozwijania kompetencji kluczowych, ale też od kilku ładnych lat kompetencji transferowych, czyli tak zwanych kompetencji przekrojowych.
Bo co to znaczy?
Co to znaczy? Są to kompetencje, generalnie kompetencje miękkie, które skupiają się na tym, że młody człowiek w przyszłości będzie w stanie bardzo szybko przestawić się w nowym miejscu pracy, dostosować się do tego miejsca pracy. Nie będzie to stanowiło dla niego problemu. My, no, pokolenie obecnych 40-50-latków było wychowywane w taki sposób, że jedno miejsce pracy, jeden zawód od początku praktycznie do końca. Natomiast nasi uczniowie, nasze dzieci, nasza młodzież żyje w świecie, który bardzo szybko się zmienia i wymaga od nich tych zmian. Jeszcze kilka lat temu kwestia sztucznej inteligencji była dla nas czymś, wydawałoby się, tak odległym, że pewnie za naszych czasów tego nie doświadczymy.
Jeśli mogę wejść w słowo, to tak. Bardzo ciekawy cytat z informacji zamieszczonej na stronie ministerstwa, które te swoje zmiany tłumaczy w sposób następujący. Liczne raporty wskazują, że nawet 65% obecnych uczniów i uczennic szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją.
Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę zwrócić też uwagę, że tak naprawdę no, nasza szkoła, polska szkoła zmienia się, ale w wielu sytuacjach gdzieś tam ona jest bardzo mocno zakorzeniona w tym modelu pruskim, czyli jest to tak naprawdę szkoła z XIX wieku. Większość nauczycieli,
czyli
którzy
zakuć,
w niej
tak?
pracują...
Jak to było? To... Zakuć, zdać i zapomnieć.
Nie, ale ja przepraszam, ja protestuję. Naprawdę tutaj herbertowska czy dewejowska szkoła to jest po prostu już nie prawda. Może jak ja zaczynałam uczyć, w tej chwili nauczyciele to są nowoczesne osoby, które korzystają ze sztucznej inteligencji, kontrolują swoich uczniów również pod tym kątem i tutaj zgadzam się z wypowiedzią pani, że musimy dbać o te umiejętności miękkie, czyli umiejętność krytycznego myślenia, żeby umiała odróżnić fejka od prawdziwej wiadomości, czy też umiała porozmawiać z drugim człowiekiem. I jak najbardziej. My idziemy w tą stronę, bo nie wiemy, jakie zawody będą. My musimy dać poczucie własnej wartości człowiekowi, natomiast naprawdę proszę nie mówić, że typ podający jest w naszych szkołach, bo my...
Nie, nie, ja absolutnie tak nie powiedziałam.
Naprawdę wspomagamy w szkoły, mają różne problemy, ale już nauczyciele w tej chwili te aktywizujące metody pracy, metoda projektów już jest dawno wprowadzana, więc
tak, ale proszę mi wierzyć, ja wiem, że pani będzie protestować, natomiast proszę mi wierzyć, szkole od lat w wielu szkołach różnych i bardzo często zderzam się jeszcze ciągle z takimi sytuacjami, bardzo kontrowersyjnymi dla mnie w takich sytuacjach, kiedy nauczyciele po prostu traktują tego typu właśnie nowoczesne nauczanie jako coś, czego absolutnie nie wolno wprowadzać. I to są niestety często też nauczyciele starsi, ale to nie jest oczywiście reguła, bo wielu nauczycieli...
Rektor powinien obserwować lekcje, pomagać, nie powinien pozwolić na to.
Dokładnie tak. To jest jakby jedna rzecz, ta obserwacja. Natomiast drugą, myślę, że bardzo istotną tutaj jest właśnie ta świadomość tego, że ta zmiana jest potrzebna i ona dzieje się od wielu, wielu lat. Jest wiele inicjatyw oddolnych, które organizujemy jako nauczyciele. Tak naprawdę pandemia paradoksalnie pomogła nam rozwinąć skrzydła. Tak do tego też bardzo często podchodzimy. Myślę, że ważne jest to, o czym też tutaj była mowa, że ministerstwo widzi, że te zmiany są bardzo potrzebne, dlatego tak wiele rzeczy się dzieje i tak wiele zmian próbujemy gdzieś tam wspólnie wszyscy wprowadzać. Ja w tej chwili mam okazję pracować również w projekcie, o którym coraz częściej się mówi, projekcie związanym z reformą Kompas Jutra, organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Jest to drugi już projekt, Moc Współpracy w Edukacji, który pokazuje właśnie, jak wiele dobrych praktyk w polskich szkołach już się zadziało. I na przykład to, że wielu nauczycieli gdzieś tam się boi tego tygodnia projektowego. Z drugiej strony pokazujemy, że te tygodnie projektowe to nie jest nic strasznego, bo my metodą projektu, tak jak tutaj pani przed chwileczką wspomniała, pracujemy od wielu lat. To nie muszą być od razu nie wiadomo jak spektakularne zmiany, ale istotne jest to, żebyśmy, ja taką często stosuję metaforę pomarańczy, żebyśmy my jako nauczyciele pamiętali, że nasz uczeń jest jak pomarańcza. Nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na niego przez pryzmat tego, że jest piękna, dojrzała, ale też na to, co dzieje się z tym uczniem w środku, że musimy go właśnie bardzo mocno obserwować, bardzo bacznie obserwować. Stąd kolejna rzecz, która zostaje wprowadzana, ocena funkcjonalna, której celem jest właśnie obserwacja ucznia w środowisku szkolnym, ale nie tylko, w środowisku zarówno rówieśniczym, jak i podczas przerwy, podczas różnego rodzaju lekcji, po to, żeby potem prowadzić wspólny dialog i wspierać tego ucznia w procesie nauczania. Też to, o czym się mówi od lat, że my mamy fantastyczne dokumenty, fantastyczne przepisy, jeśli chodzi o ocenianie, bo wiele naszych aktów prawnych mówi o tym, my nie musimy mówić w tej chwili o ocenianiu kształtującym jako o nowości, o czymś, co jest nowe tak naprawdę. Bo robimy
tak,
to
od 20 lat.
Od 20 lat mamy i mamy to nie tylko wprowadzane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale mamy to po prostu w przepisach, do których powinniśmy jako nauczyciele się dostosowywać. Także jest to, o czym wspomniałam na samym początku, że tak naprawdę ta reforma od lat się już dzieje i my sami ją jako nauczyciele ją wprowadzamy. I to, że ona w tej chwili zaczyna nabierać pewnych kształtów i ram w obrębie przepisów, to bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo wreszcie społeczeństwo być może też zobaczy, że te zmiany faktycznie następują.
Właśnie, być może to jest szalenie ważne, że to, co do tej pory było dozwolone, ale na zasadzie pewnego pomysłu, który jest wprowadzany, wdrażany i realizowany w jednej placówce konkretnej ze względu na chociażby, nie wiem, jakiegoś charyzmatycznego nauczyciela czy charyzmatycznego dyrektora z pewną wizją, jak to powinno wyglądać, daje odwagę, dawało odwagę innym, żeby też podejmować takie działania. A ministerstwo z tego wynika trochę tak porządkuje. To zresztą też widać trochę na tym przykładzie stołówek, prawda? Że no przecież można było wprowadzić nieco inne jedzenie wcześniej. I pewnie są szkoły, są przedszkola, gdzie bardziej się na tę zdrową żywność, zdrowe posiłki, trochę inaczej zbilansowane diety zwracało uwagę, ale w tej chwili no, jest nawet potrzeba tego, żeby panie prowadziły tego rodzaju warsztaty. Jak to zrobić?
Ja tylko chcę dodać, że pani tu podała przykład stołówki, ale dla mnie tak z góry, holistycznie patrząc, to wracamy do tego, co jest najważniejsze dla mnie, czyli większej autonomii dla nauczyciela, dyrektora i rad rodziców. Bo polska szkoła już szła cały czas do góry, ta autonomia w pewnym momencie została przycięta. Jednak środowisko, w którym żyjemy, bardzo wpływa i może to dotyczyć żywienia, może to dotyczyć innych obszarów, na które zdecydują się rodzice, oceniania, o którym tutaj też wcześniej była mowa, czyli ta większa autonomia i zadbanie o nauczyciela, o jego dobrostan czy wsparcie go po prostu w trudnych sytuacjach, tego postępu cywilizacyjnego, o którym teraz mówimy. To jest najważniejsze. A żywienie jest tylko tak, czy ten telefon, czy inne obszary, które byśmy tutaj poruszyły, to jest dla mnie po prostu no, drugorzędną sprawą. Pierwszorzędną jest to, żebyśmy mieli świadomość, że możemy, zachowując prawo, czy przestrzegając prawa, tworzyć swoje statuty i według nich dobrze pracować. A tu też troszeczkę mamy do zrobienia, jeśli chodzi o statuty szkół.
To prawda, ale z tym żywieniem to chyba by się pani Agnieszka i pani Kaja nie zgodziły, że to takie mniej ważne.
Znaczy, i chodzi mi o to, że o to jest ważne, tylko to jeden z przykładów życia.
Ale oczywiste, ja po prostu chciałam na moment jeszcze.
Tak zabrzmiałam, to nie miałam takiej intencji, bo na początku powiedziałam, że dla mnie też ono jest bardzo ważne. To dobrze odżywiony uczeń, dobrze pracuje i dobrze się uczy.
Ja jeszcze właśnie chciałam panie zapytać o tę stronę praktyczną z kolei tych warsztatów, bo rozumiem, że taka będzie potrzeba, żeby wspomóc stołówki, wspomóc szkoły i przedszkola, te placówki. Jak to ma wyglądać?
No tak, chcemy tutaj troszeczkę podpowiedzieć, ale właśnie tak indywidualnie, zwracając uwagę na to, jakiego rodzaju z placówką mamy do czynienia, czy to jest przedszkole, czyli to wyżywienie takie kilkudaniowe, czy to jest wyżywienie, czy to jest tylko obiad, tak jak w placówkach szkolnych i to zwrócenie uwagi na to, co najważniejsze, na, właśnie na te zmiany, jak planować jadłospisy, jaką przyjąć tą wartość odżywczą dla swojej żywionej grupy, takie praktyczne porady, jak wdrożyć te nowe zasady wynikające z rozporządzenia.
Bo tu jest jeszcze jeden aspekt, o którym w ogóle nie mówiłyśmy, a mianowicie finansowe, prawda? Bo to myślę, że może zmienić troszeczkę wyceny tych obiadów, czy szkolnych, czy przedszkolnych.
Tak, rzeczywiście. Zwłaszcza, że nowe rozporządzenie precyzuje, że jeżeli chodzi o posiłek jednodaniowy, to raczej mamy tutaj na myśli posiłek składający się z drugiego dania, nie zupy, bo czasami bywało tak, że jednak tym posiłkiem jednodaniowym była zupa, która no, w świetle obecnych cen jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. No jednak z drugiej strony, o czym warto też wspomnieć, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej publikuje materiały i e-booki na temat żywienia dzieci ogólnie w systemach oświaty. No i fajnie też wskazali, że no są opcje też budżetowe, które można wykorzystać, wykorzystując też nowe przepisy. I tak na przykład w jednym ze swoich e-booków na temat strączków podaje taki przykład, że produkcja jednego kotleta mielonego dla dziecka kosztuje gdzieś około 2,30 zł, tak, znaczy 2,30. Natomiast
2,30 zł,
tak. Natomiast jeśli chodzi o na przykład takiego kotleta z fasoli, który może brzmi abstrakcyjnie jeszcze jak na ten moment, to jest to koszt około złotówki. Więc też można w jakiś sposób ograniczyć te koszty. No niestety tu już jest, no tutaj będzie to też kolejna rzecz do przemyślenia. No, my jesteśmy też od tego, żeby przyjść, porozmawiać i pokazać też, co można zamienić, jak zrobić, pokazać te materiały, które mamy, jakby, żeby to było cały czas na takim wspólnym porozumieniu, a nie na takiej zasadzie kontrolujący.
Czyli placówki oświatowe mogą się do was zwracać, tak?
Tak, oczywiście, tak.
Ja wiem, że kurator podpisał chyba porozumienie z panią prezes, jeśli chodzi o sanepidu. Teraz ostatnio czytaliśmy i to jest też bardzo fajne, że organ nadzorujący i właśnie sanepid tutaj wspiera szkoły i placówki, również pewnie w tym kontekście żywieniowym.
Ale to bardzo ciekawe jest to, o czym mówiła też pani dyrektor właśnie, czyli te zajęcia, które państwo prowadzicie i ta edukacja dzieci również pod kątem żywieniowych i mam nadzieję, że to te dzieci, ta młodzież edukuje też swoich rodziców w związku z tym i dzięki temu wszyscy będą dokonywać tych właściwych wyborów, między innymi żywieniowych.
Też mamy taką nadzieję.
Pięknie dziękuję paniom za rozmowę. To tak nie jest, że omówiliśmy wszystko w sposób ogólny i nie będziemy wracać do tych kwestii. Wręcz przeciwnie, obiecaliśmy sobie, że to jest początek, że będziemy tematycznie jeszcze omawiać te zmiany. Także ciąg dalszy nastąpi, a za dziś dziękuję Paulinie Zdanowicz, dyrektor poradni Monar w Szczecinie, psychoterapeutce uzależnień. Dziękuję bardzo. Była też z nami Agnieszka Naglacka, kierownik oddziału higieny, żywności, żywienia i przedmiotów użytku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.
Bardzo dziękuję.
I Kaja Szczepkowska, także właśnie z sanepidu.
Bardzo dziękuję.
A także Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję państwu, że zorganizowaliście tą rozmowę w Radio Szczecin na wieczór, bo to są tematy naprawdę nas interesujące przed początkiem roku szkolnego. Dobrego wieczoru wszystkim państwu i dziękuję za tą rozmowę.
I ja bardzo dziękuję. Agata Karolczyk-Kozyra, dyrektorka pierwszego liceum ogólnokształcącego, nauczycielka języka polskiego, prowadząca stronę Zarządzanie z klasą z notatnika dyrektorki i kreatywny polonista. Dziękuję bardzo. I już
bardzo
muszę
zaproszenie.
Podziękować też słuchaczom Radia Szczecin. Zapraszam za chwilę spotkanie z reportażem, a wcześniej wiadomość. Do usłyszenia.